Otwórzmy proszę 4 Mojżeszową, 14 rozdział. I tutaj z tego 14 rozdziału przeczytamy od wersetu 36. Ci mężowie, których Mojżesz wyprawił, aby zbadali ziemię, a po powrocie, rozpuszczając złą wieść o ziemi, sprawili, że cały zbór szemrał przeciwko niemu. Ci mężowie, którzy rozpuścili złą wieść o ziemi, pomarli, porażeni przez Pana. Tylko Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunego, pozostali przy życiu z tych mężów, którzy poszli na zwiady do tej ziemi. Wiecie, kiedy czytałem o tym, tak myślałem, historia nam bardzo dobrze znana. Ale tak zadałem sobie pytanie, właśnie, gdzie byłeś w ostatnim czasie? I tak można, tak już było tu przywołane, to, że mamy kolejny czas zgromadzenia. Jest to kolejna sobota, czas, kiedy możemy być przed Bożym Świętym Obliczem, razem, wspólnie. Tak można zadać sobie pytanie, teraz takie proste pytanie. Gdzie byłeś w tym tygodniu i co widziałeś? Gdzie byłaś i co widziałaś? Czy byłeś w tej ziemi rzeczywiście płynącej Bożymi obietnicami, płynącej Bożą miłością, tak jak słyszeliśmy, Bożym pokojem, Bożą łaską? Czy byliśmy w tym miejscu, gdzie jest świętość, gdzie jest czystość, gdzie nie ma kłamstwa, gdzie nie ma zła, gdzie nie ma obmowy, gdzie nie ma zwad, kłótni? Czy byliśmy w tym miejscu? Wiecie, Bóg nas wzywa. Tamci poszli zobaczyć ziemię fizyczną. Tamci poszli zobaczyć ziemię tą, którą Bóg przygotował dla nich. Gdzie Bóg podejmował tak samo wobec nich próby, czy zaufają mu bardziej ci książęta, ci, którzy poszli na zwiady. Czy zaufają bardziej Bogu, czy swoim oczom? I teraz wiecie, tak samo chodzimy my po tej ziemi. Można powiedzieć, chodzisz po tej ziemi jak Boży pielgrzym. Jak człowiek, który w rezultacie już wie o tym, że nie do tej ziemi należy twoje życie, ale do tego, co w niebie. I teraz możesz być tym, który rozszerza wieść o niebie. Zwiastuje to, co tam w niebie widzi. Zwiastuje to, co widzi w Jezusie Chrystusie. Zwiastuje to, co widzi w Królestwie Niebieskim. Albo możesz być człowiekiem, który zwiastuje zło i mówi, ale to na pewno nie będzie ta zła wieść o tej ziemi, o tym Królestwie Niebieskim. Na pewno to nie będzie to, bo tam nie ma zła, tam nie ma kłamstwa, tam nie ma obelgi, tam nie ma tego wszystkiego. Wiecie, widzimy nagrodę, jaką otrzymuje Kaleb, jaką otrzymuje Jozue. Widzimy, jaką oni otrzymują nagrodę za to, że oni rzeczywiście byli tam i nie stracili tego ducha zwycięstwa. Byli tam i nie stracili tej wiary w Boga. Byli tam i wytrwali w wierze do końca, wiedząc, że co Bóg obiecał, to na pewno im da. Co Bóg obiecał, to na pewno to spełni. Oni byli tam, oni rzeczywiście mogli widzieć tych wielkich ludzi, oni mogli widzieć te potężne mury, oni mogli to oglądać, ale oni nie stracili wiary w Boga. My możemy widzieć coraz większe doświadczenia, widzieć coraz większe sytuacje na tej ziemi, które próbują nas ściągnąć. Ale nam jedno, co powiedziane jest jeszcze w Nowym Testamencie tak wyraźnie, jedna z rzeczy, która nam jest powiedziana, nie możemy stracić wiary w Boga. Nigdy nie możemy stracić. Otóż właśnie ona słabnie z każdą złą wieścią. Z każdą złą wieścią słabnie wiara człowieka. Dziwimy się nieraz człowiekowi, że jest słaby. Wiecie, patrzę nieraz na ludzi i widzę już takiego słabego człowieka, który już nie potrafi się uśmiechnąć. Patrzę nieraz w lustro, widzę słabego człowieka, który tak wiele jeszcze potrzebuje siły, potrzebuje Bożej mocy. I wiecie, tak sobie myślę, gdzie słabnie nasza siła, gdzie słabnie nasz zapał, gdzie słabnie nasza radość i szczęście, gdzie słabnie nasza wiara? Otóż właśnie najczęściej w złych wieściach, w wieściach niewiary. W wieściach, które jesteśmy gotowi tak szybko zanieść, bo przecież mamy ich takie pakiety. Diabeł ma całe zastępy złych wieści. On ma gotowy jest dla ciebie przedstawić ci cały pakiet, ogromny pakiet złych wieści o Królestwie Niebieskim. Naprawdę, diabłu chodzi tylko o to, żeby oczernić Królestwo Niebieskie. Żeby powiedzieć, że w tym Królestwie tak naprawdę, i tak jak to, co dokonywało się w Ogrodzie Eden, tak dokonuje się przez biegi tej ziemi, że w tym Królestwie to jest naprawdę zło, Tak naprawdę nie wiesz, jak tam jest. Może Bóg nawet nie chce, żebyś tego poznał do końca, jakie to Królestwo Niebieskie jest. Ono pewnie jest jak tak wiele rzeczy dobrych na tej ziemi, które mają fajny z daleka wygląd, a w środku jak wejdziesz, to rzeczywiście, no niestety, będziesz zaskoczony niemile. Otóż właśnie diabeł cały czas i tak próbuje wlać w serca niewiary, w serca ludu Bożego. I ci, którzy rzeczywiście zaczną patrzeć tymi oczyma, oni niosą, biorą to do serca i niosą to dalej. I później rzeczywiście nie dziw się, nie dziw się człowiecze, że tak jest, że później nie masz siły, że kiedy rzeczywiście patrzysz z przebiegu lat na to, jak było na początku, jak otrzymałeś te pierwsze wieści o tym, że można być ocalonym, że można być świętym, można być szczęśliwym, bo mając Chrystusa, można być wolnym od tych wszystkich niewoli, ciała, grzechu, śmierci, że wtedy rzeczywiście potrafiłeś tak się wznosić na skrzydłach tej wieści, potrafiłeś tak unosić się, wiedziałeś, że nawet ktoś robi to za ciebie, tylko się tym cieszyłeś, a ktoś jakby cię unosił do nieba. A później oczywiście wróg nie omieszka. Wiecie, nieraz słyszałem, i to w Biblii też jest zawarte, tego już nie będę może teraz otwierał, ale nieraz widzimy informacje, wystarczy puścić złą wieść do wojska przeciwnika. I jeśli wojsko przeciwnika w nią uwierzy, wtedy rzeczywiście bardzo często masz wygraną. I diabeł dobrze o tym wie. Puści złą wieść w armię Pana. Puści złą wieść. Później jeszcze zajmę się tym, jak rzeczywiście diabeł też puszcza swoje wieści pseudo-dobre. Ale puści złą wieść. On bardzo mu na tym zależy, żeby ona się rozeszła. I żeby armia Chrystusa słabła i słabła. Tej świętości coraz bardziej była taka puszczająca, wiedząc o tym, że no nie trzeba tego tak, ale ci, którzy są w Chrystusie, oni nabierają sił, oni wznoszą się ku niebu jak orły. Oni wiedzą, że ich moc to Chrystus. Oni wiedzą, że ich informacja to jest informacja pewna. Oni wiedzą, że ich wieść płynie z samego nieba, od tego, który wieści nigdy nie posyłał, fałszywej. Z którego ust nigdy nie wyszła wieść, która nie mogłaby się spełnić. Oni wiedzą o tym, dlatego oni są czujni i trzeźwi, aby nigdy nie przyjąć takiej wieści. Wiecie, kiedy oni widzieli, oni mogli jestem tego pewny, że ta dziesiątka tych ludzi, oni ze sobą już mogli się ładować tym, co widzą. Mogli rzeczywiście między sobą mówić, widzisz, ty zobacz, jakie oni są, to wszystko ogromne, jaki ten wróg wielki, i mogli się ładować. Ale dwóch pomiędzy nich było tymi, którzy nie pozwolili się ładować. Oni cały czas mieli wiarę. Bóg powiedział, że to będzie nasza ziemia. Tak się stanie. Ci pozostali mogli się naprawdę napompowywać tym wszystkim. I ktoś by powiedział z boku, tamci są realistami. Tamci to jacyś tacy nierealni. Nieżyciowi, bo z wiarą tak patrzą, nie widzą to, co pokazują im oczy, nie są tymi, którzy rzeczywiście oceniają to, co widzą realnie. Otóż dzięki Bogu za to, że Bóg, jedynie On jest realny, jedynie On jest rzeczywisty, jedynie Jego informacja jest realna i rzeczywista. Wieść z nieba jedynie jest realna i rzeczywista. Reszta to brednie ludzkie, reszta to kłamstwa, reszta to cielesność, reszta to brudy, reszta to wszystko, co z diabła. Jedynie informacja od Boga, wieść od Boga może mieć dziecko Boże i ostać się w tym świecie wielu wieści, wielu informacji. Tu czytamy, porażeni przez Pana, pomarli porażeni przez Pana. Dzisiaj jest czas, kiedy ktoś może mieć jakieś wieści, może podważać świętość Królestwa Bożego, czystość Królestwa Bożego i w tym może czuć się taki nieporażony, może czuć się jakby był nie wiadomo jakim mocarzem, nieśmiertelny. Jego sprawa, sprawa Pana Boga, Jego sądu, kiedy nadejdzie On, jak to rozsądzi tego człowieka, będzie miał naprawdę ciężki los przed Bogiem. Wieczność, jeśli się nie upamięta, będzie jego straszna. Ale nie nam teraz o tym. Nam o tym, że Bóg chce nas ocalić. Ale tak ważne jest, skąd czerpiemy. Co jest naszym źródłem? Co rzeczywiście jest naszym źródłem? Czy źródłem jest pewność Boga? Nieustannie dziecka Bożego, pewność Boga. Nawet nie ze strachu przed tym, że będę kiedyś przez Boga porażony, ale z miłości. że wiem, ile znaczy wieść o miłości, wieść o Jezusie Chrystusie. I chociażbym tą wieść słyszał milion razy, chociażbym słyszał to kazanie o Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym miliard dwusetny raz, jeszcze jakoś tam inaczej liczby te wygórowując, naprawdę, chociażbym nie wiadomo ile słyszał to, to jest moja wieść, której trzymam się i wiem, ile w życiu ona daje mi. Ile daje mi rzeczywiście wolności, ile daje mi zapału, chęci. Naprawdę wystarczy poświęcić 5 sekund dziennie, 10 sekund dziennie, nawet już nie mówiąc o minutach, żeby wsłuchać się w wieści diabła, wroga. I już jest problem. A niektórzy z taką lekkością godzinę czasu nieraz mogą poświęcić na jakieś złe wieści. No o tym, co rzeczywiście tam złego tu, co złego tam. Oczywiście ja mówię o tym plotkarstwie, o tym, kiedy rzeczywiście człowiek nie wie do końca czegoś, a coś mówi. Kiedy rzeczywiście coś gdzieś sobie usłyszał, a powiela daną informację. O, daj Boże, żebyśmy jak najwięcej mogli słyszeć informacji z nieba. Jeśli człowiek nie słyszy już tych informacji z nieba, to będzie miał inne informacje. I nie ma się co dziwić. Dlatego na tej ziemi zawsze wspaniałymi nogami, wspaniałym człowiekiem był ten, kto niósł wieść z nieba. Z samego nieba. Każdy z nas może taki być. Każdy z nas może być tym, bo powiedzmy tak jak tutaj na podstawie tego, co czytaliśmy, Jozuem, Kalebem. Naprawdę dużo więcej jeszcze nawet dalej Chrystusowym naśladowcą, Pawłem. Zobacz tam, gdzie tam była wieść o Królestwie Bożym, że na pewno go nie zdobędziesz. Gdzie tam była u Chrystusa wieść, że nie dasz rady. Nie, tam zawsze była wieść o tym, zaufaj Bogu, biegnij. Biegnij w tym biegu za swoim Panem, pójdź za Nim, a zobaczysz, co Cię czeka, ile szczęścia, ile wspaniałości tego Królestwa Bożego. Księga Jozuego, jeszcze byśmy mogli na chwilę przy tym temacie, o którym mówiliśmy, tych mężów zostać, 14 rozdział. To, co sam Jozue mówi o tej sytuacji. I tutaj widzimy, przychodzi do niego Kaleb. I mówi, miałem 40 lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz Barnea, abym przeszpiegował tę ziemię i przyniosłem mu wieści według najlepszej wiedzy i sumienia. Lecz moi bracia, którzy poszli ze mną, zastraszyli serce ludu. Ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za Panem, Bogiem moim. Zobaczcie, jeśli zwiastowana jest świętość Chrystusa, jeśli zwiastowana jest czystość Chrystusa, przychodzą ludzie, którzy mówią, że i tak nie będziesz czysty, i tak nie będziesz święty, i tak nie będziesz nigdy takim doskonałym naśladowcą Jezusa Chrystusa, to co oni robią? Co oni wyrabiają? To właśnie oni są w gronie tych, którzy zastraszają serce ludu i mówią temu ludowi i tak się tam nie dostaniecie. I tak zabraknie wam sił, żeby być takimi świętymi, czystymi, jak sam Pan nasz Jezus Chrystus był, kiedy chodził po tej ziemi. Nie da rady, nie podołacie i tak dalej. Ale Kaleb mówi, nie, ja taki nie byłem. Ja według najlepszej wiedzy i sumienia mówiłem wam, dlatego później Paweł idzie następny, nowotestamentowy bohater wiary, idzie i mówi, ja miałem czyste sumienie, moje sumienie było połączone w czystości z moim Panem Jezusem Chrystusem. I ja zwiastowałem wam według tego sumienia, czystego, zwycięskiego Jezusa Chrystusa. Jakiego dzisiaj Jezusa Chrystusa pokazujesz, według jakiego sumienia dzisiaj żyjesz, według jakiego sumienia dzisiaj rozmawiasz. Według jakiego sumienia dzisiaj dzielisz się informacjami? Czy według sumienia, które rzeczywiście ma, jest oczyszczone, jest czyste? Czy sumienie, które już jest brudne i słabo filtruje to, co mówisz? Słabo filtruje to, co myślisz? Jeszcze jakoś tam wielkie grudy, może wielkie kamienie się zatrzymają, ale tak, to sito już ma takie oczy, że wiele rzeczy przeleci. Paweł mówił, dbaj o czyste sumienie. Paweł mówił niejednokrotnie, że niektórzy zaniedbali, niektórzy porzucili takie sumienie i później nieśli wieść do kościoła według sumienia swojego, nieczystego sumienia, nieśli wieść do kościoła, a wieść nieustannie idzie do kościoła, kościele, będziesz czysty i święty, bo tak jest ten, taki jest ten, który ciebie założył, Jezus Chrystus. Taki jest ten, który się tobą opiekuje, taki jest twój nauczyciel i taki będziesz uczniu, czysty i święty. Wiecie, to jest właśnie to, co nas zachęca i dlatego ten człowiek miał taki zapał. Wiecie, tak kiedy patrzę, spojrzałem na tą historię, myślę sobie, ile my zapału mamy. Co osłabia zapał chrześcijanina? Oczywiście są różne zapały, gotowe do tego, żeby robić nie wiadomo jakie konferencje, jakie rzeczy. Ja tu mówię o zapale do świętości, do czystości, do oddzielenia od wszystkiego, co nieprawe. Co jest tym zapałem? Właśnie ta święta obecność Pana, to święte przebywanie, to sumienie, które zachęca Cię z każdym krokiem coraz bardziej do tego, że możesz żyć jak Jezus Chrystus. Pokazuje Ci to, co jeszcze potrzebuje oczyszczenia. Ten Pan dociera do Ciebie i rzeczywiście później masz lata. On, widzimy tutaj, powiedzielibyśmy już taki naprawdę podeszły starzec, ale on miał zapał do tego, żeby wziąć to, co było mu obiecane. My mamy, powinniśmy nieustannie z naszymi latami, kochany chrześcijaninie, kochana chrześcijanko, ja sam, powinniśmy mieć w każdym roku większy zapał. Jeszcze raz powiem, dziękuję Bogu za to, że widzę, że mogę widzieć ludzi, którzy mają zapał, że mogę widzieć ludzi, którzy idą ze świętym zapałem przez to życie. Gdybym nie widział, najprawdopodobniej bym dzisiaj do was nie mówił. Byłbym w tym świecie, bo Pan zachował mnie nieraz. I chwała Bogu za to, że zachowuje. Ale Bóg chce nas mieć wszystkich w tym. Chwała Bogu. Że nie jest taki, który ma to przeznaczone dla 3, góra 4 na 50, na 60. Ale ma to dla każdego swojego dziecka. Święty zapał. Święty zapał do tego, żeby to dziecko już mając te pierwsze informacje, mogło iść w tym zapale, mając kolejne informacje, wieści z nieba, mogło iść w zapale tych wieści. Te wieści nigdy nie ograbią cię z sił. Wieści z nieba zawsze dodają sił. One nigdy nie spowodują w tobie, że będziesz słabszy. Słabszy będzie cielesny człowiek. Słabszy będzie człowiek rzeczywiście, który nie będzie chciał krzyża. Ale ten, który kocha Chrystusa, który widzi, że ten krzyż go uwalnia, który widzi, że potrzebuje tego Chrystusa z każdą chwilą coraz bardziej, on staje się coraz silniejszy, bo widzi, jak te wieści płyną rzeczywiście ku zachęcie, ku wolności, ku swobodzie duchowej. Świętej, czystej swobodzie. Druga Samuela, pierwszy rozdział. Przychodzi młodzieniec do króla Dawida i tutaj czytamy od 5 wersetu. Dawid zapytał młodzieńca, który mu przyniósł te wieści. Skąd wiesz, że zginął Saul i Jonatan, jego syn? A młodzieniec, który mu przyniósł te wieści, rzekł. Przypadkowo znalazłem się na pogórzu Gilboa. A oto Saul stał tam, oparty na swojej włóczni. A tu już wozy i jeźdźcy go dosięgali. Wtem obejrzał się i zobaczywszy mnie, zawołał na mnie. Więc ja rzekłem, oto jestem. On rzekł do mnie, kto ty jesteś? Odpowiedziałem mu, jestem Amalekitą. On rzekł do mnie, przystąp do mnie i dobij mnie, gdyż zdrętwienie mnie już ogarnęło, a życie kołacze jeszcze we mnie. Przystąpiłem więc do niego i dobiłem go. Wiedziałem bowiem, że nie przeżyję swojego upadku. Potem zdjąłem diadem, który miał na głowie i na ramiennik, który miał na ramieniu i przyniosłem je oto do mojego pana. Zobaczcie człowieka, przynosi wieści. 31 rozdział Księgi Samuela, pierwszej. Tutaj czytamy, kartkę przyłożymy, przeczytamy w 3-4 wersecie. A gdy rozgorzała bitwa wokół Saula, wytropili go łucznicy i ciężko zranili w podbrzusze. I rzekł Saul do swojego gienka, dobądź miecza i przebij mnie nim, aby gdy nadejdą ci nieobrzezańcy, nie przebili mnie i nie najgrywali się ze mnie, lecz Giermek nie chciał, gdyż bał się bardzo. Wziął więc Saul miecz i nań się rzucił. Widzimy prawdę? Widzimy człowieka, który wspaniale ma ułożoną wieść. Człowieka, który wspaniale sobie tą wieść ułożył, bo idzie teraz do króla. Myśli, że ta wieść przyniesie mu coś wspaniałego, coś dobrego. Coś rzeczywiście takiego uznania przez samego króla, pewnie jeszcze jakiś mająteczek, pewnie jakieś jeszcze dobroci ziemskie. Wiecie, jesteśmy ludźmi, rzeczywiście w dużym doświadczeniu na tej ziemi, ale nieustannie wieść z nieba jest czysta i święta. Mogliśmy wiele słyszeć ostatnio o prawdzie. Ona rzeczywiście jest prawdziwa, ta wieść. I zobaczcie, co dzieje się z nim. I Dawid przywołał jednego ze swoich sług i rzekł, przystąp i przebij go. Ten ugodził weń tak, że zginął. Zapłacił za swoją wieść śmiercią, za swoje kłamstwo. Zapłacił śmiercią. Za to, jak sobie wspaniale ubarwił, myśląc, że pysznie i zarozumiale będzie teraz mógł oszukać króla. Wiecie, to jest to, że my możemy naprawdę zajmować się tymi rzeczami, ale jeśli nie mamy w sercu świadomości, kim jest Bóg, możemy zajmować się wieloma rzeczami ziemskimi, ale jeśli nie mamy w sercu bojaźni przed Bogiem, jeśli nie mamy w sercu tego, do czego Bóg nas zachęca, czystości, świętości, to gdzieś zawsze pójdziemy w jakąś informację, gdzie zawsze będziemy starali się jednak ponad to wszystko, będzie gdzieś diabeł mógł nas skusić i będziemy szli i zanosili jakieś tam sobie wieści, niepełne, jakieś, wiemy, że narażeni na to jesteśmy. Oczywiście w jakimś momencie powiedziałbym, że niewiasty bardziej, ale również i mężczyźni. Naprawdę każdy z nas, czy niewiasta, czy mężczyzna, narażony jest na informacje, jak ważne jest to, żebyśmy naprawdę wiedzieli o tym. Dawid wiedział już o tym, to jest Boży pomazaniec. Gdyby ten człowiek wiedział o tym, to jest Boży pomazaniec, a Dawid jest Bożym pomazańcem i ta informacja by nie przejdzie, wiedział, może by zachował się inaczej. Ale tu wyraźnie informacja płynie z tego dla nas. Jeśli mamy Bożą sprawę, to ona musi odbywać się naprawdę po Bożemu. Tam nie ma przenoszenia informacji, tam nie ma czegoś biegnięcia z jakimiś informacjami. Tam jest najważniejsze przyjmowanie informacji z nieba i samemu chodzenie w tej informacji, a dopiero też i w tym, kiedy chodzę sam, dopiero wtedy idę i zanoszę te informacje innym, wiedząc, że to jest naprawdę święty zapał, święta praca, święta rzecz. Druga Księga Królewska, 7 rozdział. Pan bowiem sprawił, że w obozie, historia nam znana, dlatego pozwolę sobie od 6 wersetu. Pan bowiem sprawił, że w obozie Aramejczyków usłyszano turkot wozów wojennych i tętent koni i zgiełk wielkiego wojska, to też rzekli jeden do drugiego, oto król izraelski wynajął sobie przeciwko nam królów chetyckich i królów egipskich, aby na nas ruszyli. Zerwali się więc i o zmierzchu uciekli, pozostawiwszy swoje namioty, konie, osły, cały w ogóle obóz tak, jak był i uciekli, ratując życie. Doszli więc ci trędowaci aż do końca obozu i weszli do jednego namiotu, najedli się, napili oraz wynieśli stamtąd srebro i złoto i szaty, a wyszedłszy ukryli to. Potem wrócili, weszli do innego namiotu, a zabrawszy stamtąd też wynieśli i wyszedłszy ukryli. Lecz potem rzekł jeden do drugiego, niedobrze robimy. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści. Jeżeli to przemilczymy i będziemy zwlekać, aż zaświta ranek, spotka nas kara. Nurze więc, chodźmy teraz i donieśmy o tym w domu królewskim. Zobaczcie. Myślę, że właśnie trędowatość często spowodowana właśnie grzechem zachęca człowieka do takiej zamknięcia, zachęca człowieka właśnie do tego, maskuje człowieka, zmusza człowieka do tego, żeby zostawił tylko dla siebie coś. Ale i w pewnym momencie widzimy, i do nich dotarło to, źle robimy. Jeden mówi do drugiego, źle robimy. Weszliśmy, najedliśmy się, mamy to, ale to nie tak powinno wyglądać. Widzimy coś potężnego, coś wspaniałego. Możemy oglądać potężne Boże działanie. Powinniśmy donieść o tym królowi. I wiecie, właśnie to jest to, co dziecko Boże ma zaszczyt robić na tej ziemi. Może nieść pierwej na początku, bo nieraz jest tak, że ludzie idą do świata, ale nieść na początku wśród dzieci Bożych. Nieść tą informację o tym, jak ci wspaniale, jak wspaniale wyzwolił cię Pan. Każdego dnia, każdego tygodnia masz świadectwo, ileż to razy wyzwolił cię Pan. Jak to przeprowadza cię każdego dnia w świętości, w czystości. Chyba, że tego świadectwa nie masz, że zaniedbałeś gdzieś swoje życie w tym świecie. Chyba, że rzeczywiście poszedłeś, zgodziłeś się na te rzeczy w tym świecie. Ale i wtedy możesz być wyrwany, wtedy możesz zawołać Chrystusa, wtedy Jego krew może cię oczyścić i wtedy możesz mieć na nowo te świadectwa oczyszczania, wyrwania. I wtedy rzeczywiście idź do kościoła i nieś te wieści, że Chrystus zwyciężył w twoim osobistym życiu. Że Chrystus zwyciężył po raz kolejny. Że diabeł musiał uciec, musiał ustąpić według Bożego Słowa, które powiedział, że Syn mój już zwyciężył. I musiał ustąpić i ustąpi zawsze. Kiedy będziemy rzeczywiście szli i będziemy mówili, kiedy będziemy mogli oglądać, bo innych rzeczy dziecko Boże nie będzie oglądało w Królestwie Bożym. Jak zawsze zwycięstwo Jezusa Chrystusa, kiedy będzie patrzyło na Niego. W innych miejscach rzeczywiście może oglądać często porażkę, ale tam zawsze jest hymn zwycięstwa. W Królestwie Bożym jest zawsze hymn zwycięstwa, tam zawsze usłyszysz. I ci, którzy chodzą tam, mogą wychodzić i rzeczywiście mieć to samo doświadczenie. Doświadczenie rzeczywiście zwycięstwa. I nieraz przez trud, przez różne sytuacje. Ale zawsze, kiedy wiesz, idziesz do swojego Pana, do swojego Króla, to tam nigdy nie usłyszysz tego, wiesz, już niestety zabrakło nam sił, zabrakło nam środków. Wróg stał się silniejszy. Nie, tam zawsze będzie zwycięstwo. Jeśli gdzieś jest osłabienie, jeśli gdzieś człowiek rzeczywiście w pewnym momencie jest, się wycofuje, jeśli w pewnym momencie widzisz człowieka, który już nie ma radości tego, co może oglądać o Jezusa Chrystusa, to jest to wyłącznie Jego winą. Dlatego nie czerpmy z tych miejsc, naprawdę nie czerpmy. Dosyć oglądania ludzi, którzy czerpali z tego, co gdzieś wróg podpowiadał, jak się próbował majestatycznie wynosić. Oczywiście jesteśmy na miejscu, gdzie wróg co chwilę robi paradę zła. Diabeł co chwilę próbuje przeprowadzać swoje armie, swoje wojska przed naszymi oczami i pokazywać, jaki on jest wielki, jaki on jest straszny, jaki on jest faktycznie nie do pokonania, jaki on dzisiaj jest rządzący tam, gdzie jesteśmy. Ale dziecko Boże już wie, kto zwyciężył. Ono chodzi z tą wiarą w sercu. Ono ma to zwycięstwo we własnym swoim doświadczeniu. Ma to zwycięstwo w tym, kiedy rzeczywiście mogło oglądać Jezusa Chrystusa. I on wtedy wie, ja nie mogę tego zatrzymać w sobie. Powołał mnie Bóg do tego, żebym w tej armii był ku zachęcie brata, ku zachęcie siostry. Powołał mnie Bóg do tego, żebym razem z braćmi i siostrami radował się świętością, czystością Jezusa Chrystusa. Dał mi tych, którzy pragną tego samego, by żyć życiem czystym, świętym po to, żebyśmy nawzajem mogli radować się Chrystusem. Wiecie, naprawdę, nie ma żadnej takiej liny, nie ma żadnego takiego łańcucha, które by mogło zatrzymać, gdy człowiek rzeczywiście biegnie do Jezusa Chrystusa. Jedyne zatrzymanie to jest rzeczywiście niewiara. Niewiara w to, że Chrystus pociągnął nas rzeczywiście ku temu, abyśmy mogli nawzajem dla siebie być zachętą. To jest niewiara. Dlatego Pan nasz mówi, niech nie będzie wśród was złego, niewierzącego serca. Niech nie będzie żadnego serca, które by straciło wiarę. Jeszcze księgę może Nehemiasza otwórzmy. 6 rozdział. Z tym 6 rozdział księgi Nehemiasza. Cały czas mówimy o tych wieściach. Ale też już wspomnieliśmy o tym, jak mamy być w Kościele. Wiecie, Kościół, jak już nieraz o tym też mówiliśmy, ma jedno wielkie, potężne zadanie też. Jedno, może nie jedno, ale jedno z głównych zadań Kościoła, o czym też pisał sługa Boży Paweł, to jest właśnie budowanie się nawzajem na Kościół Boży, na Kościół rzeczywiście czysty, święty, taki jak jest ten, który jest fundamentem tego Kościoła. I tutaj widzimy, że w tym fragmencie zobaczymy jedną taką prawdę odnośnie też tego. Nehemiasz miał w sercu odbudowę tego miasta, on miał w sercu naprawdę bardzo głęboko, w miłości wielkiej podchodził do tej sprawy, odbudować mury tego miasta, odbudować to miasto, w którym naród mógł się cieszyć swoim Bogiem, w którym przebywał Bóg ze swoim narodem, w którym mogli chwalić swojego Boga, wywyższać swojego Boga. On wiedział, że tracili to z powodu grzechu, z powodu odstępstwa, ale przyszło na jego serce naprawdę, on nie chce tak, żeby tak wyglądało jego miasto, zgliszcza, spalone. Przystępuje do tej pracy, naprawdę ma wielką gorliwość w tym, naprawdę widzi w tym Boży rozkaz dla niego. A tutaj czytamy w tym 6 rozdziale. Ma wielu przeciwników i jedną z rzeczy tych przeciwników było właśnie to. 6 rozdział, 5 werset. Po raz 5 w ten sam sposób przysłał do mnie Sanbalat swojego sługę z listem otwartym w ręku. A było w nim napisane tak. Wśród pogan rozeszła się wieść, a zwłaszcza Geszem to rozpowiada i dlatego... że ty i Żydzi zamyślacie zbuntować się i dlatego odbudowujesz mur, ty zaś zamierzasz zostać ich królem, jak głoszą te wieści. I 17 werset. W tym czasie wysłało także wielu przedniejszych z Judy listy do Tobiasza, a od Tobiasza przychodziły takowe do nich. Wiecie, oni sobie słali wieści. Naprawdę, oni mówili, a nawet napisali tutaj do Nechemiasza: zobacz, co się dzieje wokół, Nechemiaszu, zobacz, jakie wieści szerzą się wokół, że ty chcesz być królem, że ty teraz pyszny, taki zarozumiały człowiek, ty chcesz teraz odbudować to, czego nie da się odbudować. Zobaczcie, jak dzisiaj diabeł szaleje wokół i mówi, szerzą się wieści, nie możecie żyć tak jak Chrystus, nie da ci rady być takim jak Chrystus, nie da ci rady, gdyż on był Bogiem, nie był człowiekiem na tej ziemi, nie da ci rady, a ty, kochany Boże dziecko, wiesz dobrze, on był takim człowiekiem jak ty, jesteś w takim samym ciele i twój Pan, jeśli mógł tak zwyciężyć wspaniale, nie uczynić nic złego, to on może cię poprowadzić w tym, abyś tak samo tego nie uczynił, aby tak samo twoje czyste było i święte życie i nie obchodzi cię już co wokół, niech strzelą do siebie listy, niech piszą do siebie, nie wiadomo, kroniki niech spisują, niech piszą tomy jeden za drugim, ty wiesz, twoim zadaniem jest odbudowanie. Budowanie się nawzajem z braćmi i siostrami, którzy wiedzą, że świętością jest ich Chrystus. Ozdobą jest świętość Chrystusowa w nich. Ty wiesz o tym. I dlatego też wiesz dobrze, że do tego powołał cię Pan. Nie słuchaj tych wieści za murem. Nie słuchaj tych wieści, które nawet niektórzy wierzący ci próbują donieść i powiedzieć ci naprawdę, człowieku, w jakim ty świecie żyjesz. Gdzie ty żyjesz? Zobacz, jak myśleli ci poprzednicy, jak wielu ich jest. A ty teraz co, jedyne próbujesz się wychylić? Nechemiaszu, nie widzisz tego, co ile ludzi, co dzieje się wokół? Ilu zacnych ludzi ci mówi, żebyś zatrzymał się, żebyś nie robił głupoty? Nie widzisz tego, Nechemiaszu? Ty jesteś małym człowieczkiem. Nie widzisz tego, Nechemiaszu? A Nechemiasz mówi, wielkiej pracy się podjąłem. Bóg mnie do tego skierował i nie zatrzymacie mnie. Widzimy tam świętą determinację. Bóg jest Bogiem, który napełnia swoją świętą determinacją tych, którzy rzeczywiście chcą iść w ślad za Jezusem Chrystusem. Tych, którzy chcą korzystać z tego właśnie, co w Chrystusie Jezusie, z tego też odpocznienia, które nam dane w Jezusie Chrystusie. Tych też napełnia naprawdę taką czystą, świętą determinacją, aby jak przyłożyli rękę do pługa, aby jak rzeczywiście Pan ich powołał w tym kościele, powołał ich do tego wojska, tak żeby mogli mu służyć całym swoim sercem. Izajasza, 40 rozdział. Pośród tych wszystkich wieści na tej ziemi właśnie ta jest, która już wtedy, o której mówili prorocy, która wspaniale brzmi do dzisiaj. 40 rozdział, 9 werset. Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści Syjonie, podnieś mocno swój głos, zwiastunie dobrej wieści Jeruzalem, podnieś, nie bój się, mów do miast judzkich, oto wasz Bóg, oto mocny, Jahwe przychodzi w mocy, jego ramię włada, oto ci, których sobie zarobił, są z nim, a ci, których wypracował, są przed nim, jak pasterz będzie pas swoją trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta, a na swoim łonie będzie je nosił, a kotne będzie prowadził ostrożnie. Zobaczcie, tam jest powiedziane, nie schowaj się, nie ukryj się z tą wieścią, ale stań na górze, stań wysoko, rozpowiadaj o tym. Wiecie, kiedy słyszysz coś złego, kiedy słyszysz jakąś rzecz, której nawet nie sprawdziłeś, zobacz, jak wtedy wróg cię rwie, żebyś wszedł na górę. Zobacz, jak wróg cię rwie, żebyś wszedł na dach i rozgłaszał to, żebyś wpadł do swojego domu i powiedział, co jeszcze tam usłyszałeś. A Bóg zachęca, mówi, nie takie wieści. Ty stań wysoko i rozpowiadaj do czego, dlaczego przyszedł Jezus Chrystus na tą ziemię. Stań wysoko i mów, co uczynił ci Chrystus tego dnia, każdego dnia. Stań wysoko i mów o tym, że twój wszechmogący Bóg przychodzi w mocy, a jego ramię włada, że prowadzi bezpiecznie, że strzeże, że dowodzi, że zawsze się opiekuje, zawsze się troszczy, nigdy nie zawodzi. Opowiadaj, stań wysoko i opowiadaj, stań, postawił cię Bóg mężczyzną w głową w twoim domu, zwiastuj to w twoim domu, postawił cię gdzieś tam w pracy, gdzieś, zwiastuj to w pracy, jak tego bardzo nam potrzeba. Sam widzę, jak mam ogromną potrzebę tego, jak bardzo tego potrzebuję, oto wołam do mojego Pana, ilekroć rzeczywiście widzę, wołam do swojego Pana, to Pan mi mówi, a teraz ufaj, idź zwiastuj, bo wróg będzie nacierał. I widzę, jak naciera, jak wtedy rzeczywiście z armatek stawia działa potężne. I wojsko jego wtedy się szybko przeorganizowuje, przygrupowuje, ale wtedy jeszcze więcej rzeczywiście tej wiary Pan przydaje i mówi, znasz mnie. Na tyle już dałem ci się poznać. Wiesz o tym, że jestem zawsze ten sam Bóg, władca wszystkiego. Ja jestem tym, który decyduje o wszystkim. Ja jestem tym, który posłał swojego syna i zwyciężył diabła, mój syn. I wiesz, to jest właśnie chwała Bogu za to, bo ile gdzieś przychodzą naprawdę burze, przychodzą różne rzeczy, to jednak ostatecznie widzę Boga, który przychodzi i mówi, moje miejsce jest niezmienne. Ja się nie zmieniłem. Ty możesz się zmienić na obraz mojego Syna Jezusa Chrystusa. Bądź też odstąpić. Zmieniasz się, ale moje miejsce jest niezmienne. Chwała Bogu za to. Dlatego On mówi właśnie z tą wieścią o Jezusie Chrystusie. I ta wieść, wiemy, że przyszedł nasz Pan tyle lat temu, ale ta wieść przez tą ziemię brzmi. Do dzisiaj dokonuje potężnych przemian. Do dzisiaj dokonuje potężnych rzeczy. W sercach, w jednym nawet sercu, potężnych rzeczy. Już nie mówiąc o naprawdę, o tym, jak ludzie oczekują nieraz tłumów, ale ja patrzę już nieraz na jedno serce. Jak dokonuje się w tym sercu naprawdę uwolnienie od tylu rzeczy, od tylu spraw, napełnienie tylu radości, tyloma radościami. Jedno serce. Rzeczywiście, a tyle dokonuje się tam Chrystusowego dzieła, Chrystusowych przemian. To jest wypełnianie się Bożej obietnicy. I takim sercem Bóg chce, żebyś był, żebyś była, żebym ja był tym następnych Bożych przemian, Bożych radości, Bożego szczęścia. 12 rozdział Ewangelii Mateusza. Przychodzi Boża obietnica się wypełnia, przychodzi Boży Syn na tą ziemię, przychodzi Ten, który najpiękniej, wspaniale, doskonale potrafi zwiastować Boże wieści. Przychodzi Jezus Chrystus. Wiecie, dał nam Bóg wspaniałe swoje wieści. Tyle nam swoich wieści dał. Jak my je kochamy, jak my je szanujemy ze względu na Boga, jak my kochamy tego Boga. I przychodzi ten sługa Boży. I tutaj czytamy w tym 12 rozdziale od 18 wersetu. Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego ducha mego, a on obwieści narodom sąd. Nie będzie się spierał, nie będzie krzyczał i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ale nut lejącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości, a w imieniu jego narody pokładać będą nadzieję. Sługa mój, którego sobie wybrałem, on przyniesie, obwieści narodom sąd. Nikt nigdy, tak jak już kiedyś mogliśmy powiedzieć, ale jestem naprawdę takim zachwyceniu Jezusem Chrystusem, nikt nie mógł przyjść tak jak Chrystus na tą ziemię i obwieścić tak sąd. Zawsze to byli ludzie, którzy nie mieli tyle miłości, którym gdzieś można powiedzieć mieli tą miłość, ale nie taką jak Chrystus. A On doskonały w swojej miłości, pełen miłości, ten, który wiedział, że będzie musiał za nas złożyć swoje własne życie, rozstać się na chwilę z Ojcem. On przychodzi i zwiastuje sąd. Robi to właśnie w taki sposób, jak czytamy dalej w tych kolejnych wersetach, po tym 19. Widzimy wyraźnie, jak On przychodzi i jest gotów zwiastować sąd. I nawet kiedy mówi o tym sądzie, mówi, rzeczywiście Bóg jest wierny i odpłaci, za grzech będzie śmierć, ale ten, kto uwierzy, ten, kto zostanie oczyszczony, będzie mógł w sprawiedliwości żyć, ten rzeczywiście będzie mógł być na wieczność ze swoim Bogiem, ale to jest właśnie Chrystus Jezus zwiastujący to. Dlatego On może powiedzieć i On mówi, pójdź za mną, pójdź za sędzią, pójdź za mną. Ja wiem, jak będzie na sądzie, ja wiem, jak będzie tam, pójdź za mną, ja cię przygotuję na sąd i będziesz mógł być tym, który słyszy sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana swego. Wejdź tam, wejdź, zasiadaj, siądź, a ja będę ci jeszcze usługiwał. I wiecie, to jest właśnie wspaniałe, ten sędzia, ten właśnie ktoś, on przynosi nam zaszczyt. Dzisiaj możemy od Jezusa Chrystusa mieć ten zaszczyt, że możemy słuchać wieści z nieba. Możemy słuchać cały czas wieści od Niego. On nie był jak ci arcykapłani poprzedni, którzy umierali i których życie kończyło się na śmierci i dalej już wieści od nich nie było. Ale On jest tym, którego wieść biegnie nieustannie do serc tych, którzy mają te serca nastawione na wieści z nieba. Do uszu tych, którzy chcą usłyszeć, co Duch mówi do zboru. Do tych, którzy chcą usłyszeć, co Bóg chce powiedzieć swojemu ludowi. Tam cały czas biegnie z nieba wieść. Dobra wieść. Ale rzeczywiście ważne jest to, gdzie mamy nakierowane nasze umysły, nasze serca. Ważne jest to. I tu nie chodzi o to, żeby wymuszać na sobie, ale rzeczywiście dbać o to w czujności i trzeźwości, bo tak nam mówi Boże Słowo, dbać o to, gdzie z jakiego źródła czerpiemy. Świat dzisiaj naprawdę, jeszcze raz powiem, zapewnił ludziom informacje wszędzie. Wszędzie. Dzisiaj jest internet, już można powiedzieć, naprawdę w wielu miejscach. Jest naprawdę wielką informacją. Ale są pośród tego Boże dzieci, które mają cały czas dostęp do najlepszych wieści. Dostęp do tego Królestwa Bożego. Do samego Króla, który w tym Królestwie zasiada. Dostęp, wiecie, to jest właśnie, zobaczmy to jako zaszczyt, naprawdę najwyższy zaszczyt, jaki można było utrzymać tutaj na tej ziemi. Otrzymać zaszczyt, dostęp do samego Króla, Królów, Pana Panów. Wiecie, jeszcze na koniec tylko chciałbym przeczytać z pierwszego listu do Koryntian. Ten Boży sługa, mający wieści z nieba, będący w tym niebie, w tym uniesieniu, mówi w pierwszym swoim rozdziale, pierwszym liście do Koryntian. On mówi, mając naprawdę, jeszcze raz powiem, dostęp do informacji z nieba, do wieści z nieba, mówi w 22 i w 23 wersecie, podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, dla pogan głupstwo. Ale on mówi, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. My zwiastujemy krzyż Jezusa Chrystusa. My zwiastujemy wieść, która niesie się przez tą ziemię. Wspaniałą wieść, że jak umarł, tak i my umarliśmy. Umarliśmy od gniewu, z wady, złych słów. Umarliśmy od złych myśli. Umarliśmy, już nie żyjemy dla plotkarstwa. Od tego wszystkiego już jesteśmy martwi dla tego wszystkiego. O daj Boże, żeby rzeczywiście ta wieść krzyża mogła być niesiona jeszcze naprawdę przez moje życie dalej, przez życie każdego z nas. Dlatego Paweł mówi, mógłby im opowiadać wiele historyjek, mógłby im mówić wiele rzeczy, mógłby im mówić nie wiadomo co, ale on idzie przez to i mówi, my to zwiastujemy, bo my to miłujemy, bo to się stało naszą miłością. Rozmiłowałem się w tej wieści, mówi Paweł, kiedy patrzę na niego, jego serce rozkochało się w wieści o jego Panu Jezusie Chrystusie. On nie niósł tej wieści jako takiej sobie informacji, że coś świeżego otrzymał. Coś takiego ponad te wieści tamte ziemskie. Ale on to niósł pełen miłości. My nieczęsto jako ludzie mamy tendencję do tego, że niesiemy wieści, informacje w jakimś tam nastawieniu człowieka. Ale i diabłu rzeczywiście bardzo często chodzi o to, żeby zupełnie bez miłości te wieści przenosić. Być u niego nie ma miłości. I przenosić te wieści bez miłości. A tutaj widzę Pawła, który niesie wieść w miłości. Dlatego też i w drugim rozdziale czytamy, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Byłem między wami, przynosiłem wam wieści, opowiadałem wam o tym Jezusie Chrystusie i mówiłem o nim ukrzyżowanym. O tym, który przyszedł umrzeć na krzyżu Golgoty. Który mówił, że my wraz z Nim możemy tam umrzeć. Który mówił o tym, że już nie musimy żyć tak, jak żyliśmy wcześniej. Który mówi o tym, że kto pójdzie za Nim, ten będzie mógł korzystać z wolności, która jest właśnie w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. I naszym zmartwychwstaniu w Nim, wiecie, naprawdę, mamy dzisiaj jeszcze wielką łaskę chodzenia po tej ziemi. Mamy wielką Bożą łaskę chodzenia po tej ziemi. I do nas dzisiaj między innymi właśnie należy ten wybór, jakich wieści będziemy słuchać i jakimi wieściami będziemy się dzielić. Naprawdę, jeśli nie masz wieści z nieba, to milcz, dopóki nie będziesz miał wieści z nieba. Nie opowiadaj, nie mów, zamilknij. Jak ty, Zacheusz, zamilknij. Zacharia, przepraszam, zamilknij, by rzeczywiście mówić w momencie, kiedy popłynie uwielbienie. Żeby rzeczywiście w tym momencie wysłowić, kiedy Pan już Ci da to, żeby móc mówić, a Pan da i naprawdę bardzo szybko, kiedy będziesz serce kierował ku Niemu, On jest gotów napełnić każde naczynie, które jest skierowane ku Niemu, które On może oczyścić. Gotów jest napełnić uwielbieniem i wtedy otworzą się Twoje usta, a Pan będzie mógł przez nie otrzymywać uwielbienie, chwałę. I ci, którzy będą wśród Ciebie, będą mogli otrzymać uwielbienie Boga, chwałę, którą masz, rozkoszujesz się swoim Bogiem. I wtedy rzeczywiście też, a jeśli nawet gdzieś tam jesteś, można powiedzieć, że są ci ludzie, którzy rzeczywiście mają ciężko, bo nie mają takiej możliwości bycia z Kościołem bliżej. Wtedy Bóg im będzie też dawał przez różne źródła to i niejednokrotnie w dzisiejszej dobie, aby mogli się spotykać z tymi, którzy rzeczywiście niosą wieść, niebiańską wieść, wieść uratowanych, uwolnionych przez krzyż, przeznaczonych do życia w Jezusie Chrystusie. Niech to nam będzie każdego dnia coraz bardziej znane. Niech każdy dzień pokaże, że my rzeczywiście jesteśmy nosicielami niebiańskich wieści, tylko i wyłącznie. Amen.